Halleluja. Pomódlmy się jeszcze. Tato, Ty jesteś taki dobry. Jesteś taki dobry. Tak bardzo cenimy Twoją obecność. Tak bardzo kochamy, kiedy przychodzisz, kiedy owijasz nas, Panie, swoją mocą, swoją miłością. Kiedy przykrywasz, Panie, nasz ból, kiedy leczysz. Tak bardzo kochamy Twoją obecność, Panie. I tak bardzo cenimy ją i jesteśmy Ci wdzięczni, bo niczym nie zasłużyliśmy na Twoją łaskę i na Twoją miłość. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci. Ja dziękuję Ci, Panie, za odwagę, którą mi dajesz. Ja teraz poddaję się Tobie, Panie. Poddaję całkowicie moje serce, moje emocje, mój umysł, moje usta pod Twoje prowadzenie, Tato. Bo nie chcę mówić siebie. To nie ma wartości, Panie. Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję. Amen. Okej, ja mam notatki, zrobiłam sobie w odróżnieniu do tego, co mówił dzisiaj Rafał. Notatki są dobre, bo mogą nas jakby przywrócić ponownie do miejsca, w którym chcemy kontynuować. I chciałabym też zachęcić Was do posłuchania kazania z zeszłego tygodnia. Andrzej mówił o słowach. Mówił o tym, że nasze słowa nie mogą jednocześnie przeklinać i błogosławić, że powinniśmy być ludźmi, którzy używają słów do budowania, nie do niszczenia. Zachęcam Was do posłuchania tego kazania. Ja dzisiaj to moje nauczanie nazwałam żywe Boże Słowo. Inaczej Boże Słowo, które ożywia. I mam pełną świadomość, że Boże Słowo, to żywe Boże Słowo jest odpowiedzią na każdy nasz problem, na każdą sprawę, którą przeżywamy w miejscu, w którym jesteśmy, żeby nas wyprowadzić, wzmocnić, zmienić, błogosławić. Odpowiedź jest tylko w Bożym Słowie. I możemy zadać sobie pytanie, czym jest Boże Słowo? Albo kim jest Boże Słowo? Bo w Ewangelii Jana już w pierwszym rozdziale czytamy. Otwórzmy sobie, bo to jest niesamowity fragment, niesamowity. Ma moc. W pierwszym rozdziale od pierwszego wiersza czytamy tak. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga i wszystko przez Nie powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. W Nim było życie. Można czytać dalej, ale już ten fragment mówi o tym, że wszystko powstało przez Słowo, żywe Boże Słowo. I że to Słowo to Bóg. Jezus jest wcielonym Słowem Bożym. Mamy tam dalej napisane w 14 wierszu, a Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. To nasz Pan Jezus. On jest Bożym Słowem. Ale też czym jeszcze jest Boże Słowo? Boże Słowo jest mieczem obosiecznym. Czytamy w liście do Hebrajczyków i proszę, żebyście zajrzeli tam. Te fragmenty są bardzo cenne. W liście do Hebrajczyków w 4 rozdziale Bóg przemawia do nas. Tak, 12 wiersz. Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne. Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wielki miecz obosieczny. przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha. Tego, co jest niemożliwe, bo w fizycznej rzeczywistości rozdzielenie ducha i duszy jest niemożliwe. Dalej, stawów i szpiku, co też jest trudne. Ale spójrzcie dalej, jest napisane i zdolne jest osądzić zamiary i myśli serca. Czyli Słowo Boże jest jak miecz, a miecz jest bronią. Słowo Boże jest również jak ogień i jak młot, który kruszy skałę. To z kolei znajdziemy w Księdze Jeremiasza, w 23 rozdziale, w 29 wierszu. A czyż moje słowo nie jest jak ogień i jak młot, który kruszy skałę? Czyli również może być bronią. Dalej wiemy, że Słowo Boże jest orężem. W drugim liście do Koryntian, 10 rozdziale jest napisane, gdyż oręż, którym walczymy, nie jest cielesny, a to jest Słowo. Nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni. Jako oręż możemy rozumieć to Słowo również jak miecz, jak strzały, jak różnego rodzaju broń. Nie znam się może na broni dobrze, ale jest to różnego rodzaju broń, która jest ofensywna, czyli służy do walki, służy do tego, żebyśmy się mogli rozprawić z rzeczami w naszym życiu, ale i też byli pomocą dla innych. Słowo Boże jest również jak woda, która obmywa, bo jest napisane, Pan Jezus powiedział, jesteście czyści dzięki Słowu, albo kąpieli wodnej przez Słowo, czyli Słowo również oczyszcza. I to jest niesamowite, że Słowo nas oczyszcza. Ono jest jak lustro. Też możemy się w nim przejrzeć i możemy po przejrzeniu się oczywiście zastosować to Słowo w naszym życiu, żeby ono było skuteczne. Nie tylko, żebyśmy się przejrzeli i odeszli, jak ostrzega nas Jakub w swoim liście. I Słowo Boże jest również prawdą, która uwalnia. Prawdą, która jest napisane, poznacie prawdę i poznacie prawdę, a ona was wyswobodzi. I Słowo Boże również jest jak ziarno. Zasiewamy je w naszym sercu i ono przynosi plon. I prawdopodobnie jeszcze można by było wymieniać inne rzeczy, ale zatrzymam się tylko na tym. I powiem tak, jesteśmy uprzywilejowani. Dlaczego? Mamy spisane Boże Słowo. Spisane Boże Słowo. I możemy je czytać, rozważać, brać. Ale zobaczcie, jest napisane, że litera zabija, a duch ożywia. I jak to jest, że to, co jest żywe, może być bezowocne lub może zabijać? Jak to jest możliwe? Otóż wybór należy do nas. Jeśli biorę Słowo Boże jak literę, czyli czytam sobie jak literaturę, obojętnie, bez wiary, to słowo nie przyniesie żadnego owocu w moim życiu. Dlatego, że Bóg mówi, że bez wiary nie można mu się podobać. Jeżeli biorę to słowo i czytam go po prostu dla informacji, to ono nie będzie żyło we mnie. Może zabijać, jeśli wezmę go legalistycznie, jak prawo, i będę wytykać innym ich błędy. Wtedy ono będzie zabijać. Ale mogę to słowo wziąć z wiarą, wierząc, że to jest słowo żywego Boga skierowane do mnie. Wierząc i zgadzając się, że ono jest prawdą i przyjmując je do swojego serca jak prawdę. I wtedy pozwalam Duchowi Świętemu, żeby ożywił to słowo we mnie. I właśnie o to chodzi. Litera zabija, duch ożywia. To jest Duch Święty, który ożywia Słowo w nas, kiedy przychodzimy do Słowa, biorąc go i czytając z modlitwą, by Duch Święty ożywił je. A więc nasza postawa względem Słowa jest ważna. Czy jest ono dla ciebie skarbem? Czy jest ono skarbem, czy jest perłą, za którą gotowy jesteś oddać wszystko? Czy to słowo jest dla ciebie pocieszeniem? Czy jest dla ciebie pocieszeniem w twoich kłopotach, twoich problemach? Czy jest odpowiedzią na twoje pytania? Czy cenisz je? Czy spędzasz z nim codziennie czas? Czy jest dla ciebie cenniejsze niż wszystko inne? To są pytania, które warto sobie zadać. Ja sama zadaję sobie te pytania. Bo te pytania i odpowiedzi na nie sprawią, że mój stosunek do słowa się wykrystalizuje. W Księdze Przypowieści jest bardzo wiele cennych fragmentów, takich rad, które Bóg daje nam, swoim dzieciom. Taki fragment, który najbardziej chyba wszyscy znają, a chciałabym też, żebyśmy sobie przeczytali. To jest w 4 rozdziale Księgi Przypowieści, w 20 wierszu. I sobie znajdziemy ten fragment za moment i przeczytamy. Czwarty rozdział, czytamy od wiersza 20. I Bóg mówi do nas tak. Synu mój, zwróć uwagę na moje słowa. I teraz zatrzymajmy się chwilę. Co to znaczy zwróć uwagę na moje słowa? Ja sobie idę i nagle zwracam na coś uwagę, czyli zatrzymuję się. Bóg mówi, zatrzymaj się. Posłuchaj mnie. Chcę ci coś powiedzieć. To jest jakby pierwszy warunek. Zwróć uwagę na moje słowa. Nakłoń ucha do moich mów. Tu już trzeba zrobić wysiłek, żeby nakłonić swoje ucho do tego, aby usłyszeć, co Bóg mówi. Bo Bóg mówi, nie uciekaj, bądź gotowy, żeby słuchać, co do ciebie mówię. Skup się. Dalej. Nie spuszczaj ich z oczu. Czasami jest tak, że niektóre słowa są tak ważne, że warto je sobie zapisać. Bóg mówi, nie spuszczaj tego słowa z oczu. Powieś sobie na ścianie albo przyczep do lodówki, żebyś mógł patrzeć na to słowo, bo ono jest ważne. Bóg mówi, nie spuszczaj z oczu moich słów. I jeszcze jedno tu jest napisane. I zachowaj je w głębi serca. Niech one nasycą twoje wnętrze. Żeby to słowo mogło nasycić twoje wnętrze, musisz je powtarzać. Musisz je sobie cytować. Dlaczego? Bo wtedy jest napisane, bo są one życiem. Bo są życiem dla tych, którzy je znajdują i lekarstwem dla całego ich ciała. Są życiem dla tych, którzy je znajdują i lekarstwem dla całego ich ciała. Czyż to nie wspaniała zachęta? Bóg daje nam 4 kroki. 4 kroki? Można by było powiedzieć 4 warunki, tak? Bo Bóg mówi, synu mój, zwróć uwagę. Najpierw zwracamy uwagę. Nakłoń ucha. Czyli posłuchaj. Dalej jest napisane, nie spuszczaj ich z oczu i zachowaj w głębi serca. Bo te słowa są życiem dla tych, którzy je znajdują i lekarstwem dla całego ich ciała. Wierzę, że to jest również i przygoda, do której Duch Święty nas wzywa, byśmy taką właśnie uwagę poświęcili Słowu, bo Słowo ożywia. Bo słowo daje życie. zanim Pan Jezus poszedł do Ojca, powiedział, że potrzebujemy Ducha Świętego. Więc użył takich słów, że Ojciec pośle nam pocieszyciela, w innym tłumaczeniu opiekuna, Ducha Prawdy, który wszystko nam przypomni, nauczy nas. Można powiedzieć, że to jest też nasz nauczyciel, który nas poprowadzi. I Duch Święty jest bardzo kluczowy. Ja wierzę w to, że dzisiaj na ziemi jest bardzo kluczowa obecność Ducha Świętego i czy my uczymy się rozpoznawać Jego głos i Jego prowadzenie. Dlatego, że Pan Jezus dokonał swojego dzieła pojednania. On na krzyżu oddał swoje życie za ciebie i za mnie, za mój grzech i za twój grzech. Ale powiedział, że nie zostawi nas sierotami, że da nam Ducha Świętego. I musimy zdać sobie sprawę z tego, każdy z nas otrzymał miarę Ducha Świętego. Każdy z nas ją ma. Ale też Boże polecenie jest takie, byśmy się napełniali Duchem Świętym, byśmy szukali Jego obecności, byśmy pragnęli Jego, Jego darów, byśmy w swoim życiu nastawili się na osobiste szukanie Jego prowadzenia i osobiste rozpoznawanie Jego głosu w naszym życiu. Podkreślam to, osobiste szukanie Jego i słuchanie Jego głosu, uczenie się rozpoznawania Jego głosu. Pan Jezus przyszedł w ciele, by odbudować to, co zniszczył pierwszy człowiek. I ja sobie zdałam sprawę z jednej rzeczy. Pan Jezus dał się zabić w straszny sposób. Jeżeli sobie pomyślimy o tym, jaka była Jego ofiara na krzyżu, o tym, że najpierw dał się ubiczować, gdzie dostał 39 uderzeń biczem rzymskim, które po prostu rozwaliło jego plecy. To była jedna wielka, potężna rana. Każde uderzenie było czymś potwornym, potwornym bólem. I kiedyś słuchałam takiego nauczania, że w tamtym czasie w Izraelu znano 39 chorób. Że każde uderzenie tego bicza to była jedna choroba. Wiemy, że słowo mówi, że w jego ranach jest nasze uzdrowienie. Pomyśl sobie, 39 uderzeń, które niszczyły, rozpruwały jego plecy. A to nie wszystko, słuchajcie. To nie wszystko. Potem na krzyżu Jezus przeżył 6-godzinną agonię. Tortury, 6-godzinny, niewyobrażalny po prostu ból. 6 godzin. Czasem, jak jesteśmy w silnym bólu, to jedna sekunda wydaje się jak wieczność. Po prostu jedna sekunda bólu, nie jesteśmy w stanie tego znieść. Jest to bardzo trudne. Pomyślcie sobie, 6 godzin potwornego bólu dla ciebie i dla mnie, za mój grzech. Ja sobie nawet przeliczyłam, że te 6 godzin to jest 21 600 sekund. To jest potworny ból, który Pan Jezus zniósł dla nas. I ja się nie dziwię, że kiedy był w ogrodzie Getsemane i widział, przez co ma przejść, to jest powiedziane, że on modlił się, żeby jeśli to jest możliwe, Bóg odsunął od niego ten kielich. A potem jest napisane, że jego pot był jak krew. I czytałam gdzieś, że jak człowiek jest w takim potwornym, potwornym stresie, to jego naczynka włosowate, one pękają i krew przechodzi do potu. Jaki wielki, przeogromny ciężar cierpienia Jezus wziął na siebie. Dla mnie, dla ciebie, żebyśmy my mogli zawrócić z drogi do piekła i być pojednani z Ojcem. I to jest po prostu niewyobrażalne. Kiedy zdamy sobie z tego sprawę, ja naprawdę w pewnym momencie miałam taki obraz tego, co się wydarzyło na krzyżu. Ja się modliłam o to, żeby Bóg dał mi objawienie mocy krzyża, żebym po prostu mogła to doświadczyć, może nie fizycznie, ale żebym to po prostu mogła zobaczyć, co w krzyżu jest. Bo w krzyżu Chrystusa jest pełne odwrócenie. Jest pełna zamiana przekleństwa śmierci w błogosławieństwo życia. Ja sobie nawet zapisałam, bo kiedyś miałam to objawienie i to jest tak, że tak jak powiedziałam, w Jego krzyżu jest pełne odwrócenie. On dał się torturować w ciele po to, żebyś ty i ja, żebyśmy byli uzdrowieni, żebyśmy mieli uzdrowienie, żeby choroba nie miała legalnego prawa dla nas, do naszego życia, ciała. On wziął na siebie odrzucenie. Twoje odrzucenie, moje odrzucenie. Wziął na siebie ból emocjonalny. Wszystko to, co torturuje czasem nasze emocje. Wziął na siebie mój wstyd, poniżenie. Wziął to wszystko na siebie po to, żeby uleczyć moje i twoje emocje. On wziął na siebie mój strach, twój strach, po to, żebyś mógł być odważny w nim. On wziął na siebie gorycz niesprawiedliwego oskarżenia, żebyśmy mogli żyć w przebaczeniu. Każdy element tutaj ma moc odwrócenia. I to jest nasz wybór, czy my to przyjmiemy. To jest mój wybór, czy ja przyjmę, że On wziął na siebie moje poniżenie, żebym nie musiała w tym chodzić, żeby moje emocje były uzdrowione, że wziął na siebie wszystko, co mogło obciążać mnie, moje uczucia, moje emocje, po to, żebym mogła chodzić ja, ty w pełni uzdrowienia. To sprawił krzyż Jezusa. I to jest moc krzyża. Ale Pan Jezus dał nam jeszcze coś bardzo cennego, Ducha Świętego. Dał nam Ducha Świętego i dał nam Ducha Świętego po to, byśmy mogli uczyć się z Nim chodzić. To jest podstawowa rzecz. W Starym Testamencie tylko wyjątkowi ludzie, prorocy, królowie, mieli na sobie obecność Ducha Świętego. Dzisiaj Duch Święty dostępny jest do każdego dziecka Bożego. Więcej, to jest nasz przywilej, ale to nie tylko nasz przywilej. Ja wierzę w to, że dzisiaj jest czas, byśmy się uczyli słuchać Jego głosu, byśmy się napełniali Duchem Świętym, dlatego że mogą przyjść czasy, w których jeśli nie będziemy dzisiaj umieli rozpoznać głosu Ducha Świętego, będzie nam bardzo trudno. Już dzisiaj mamy tyle głosów, które słyszymy. Jest taki szum i hałas wokół nas, a głos Ducha Świętego jest cichy i wewnętrzny. Jak nie nauczymy się go słuchać dzisiaj, jak nauczysz się go słuchać, kiedy będziesz przechodzić trudny czas? Myślę, że około 2 miesięcy temu pastor Rafał zaprosił tutaj do naszego kościoła brata z innego zboru, który głosił tutaj i on mówił w swoim kazaniu, powiedział, że miał sen o czasach ostatecznych. Nie zdążył go powiedzieć, no ale mój mąż zapytał go po społeczności, jaki to był sen, czy on go powiedział. On powiedział, że no nie zdążył i opowiedział nam ten sen. Myślę, że jest bardzo ważny. Dlaczego? Dlatego, że w tym śnie ten sen był o czasach ostatecznych. Ja myślę, że żyjemy u proga końcu czasów. Czy to będzie za 10 lat, za 5, za 20, za 30, nie wiemy. Ale niewątpliwie, jak spojrzymy na dystans od czasu, kiedy Pan Jezus przyszedł, minęło 2000 lat, no to możemy pomyśleć, że rzeczywiście 10, 50, nawet 100 lat to niedużo. Żyjemy w końcu czasów, jesteśmy zabiegani. Nie mamy czasu na słowo i modlitwę. Często nie mamy. Przyznajmy się przed sobą do tego. Nie mówię, że każdy, ale miejmy tę odwagę, jeśli w tym utykamy się do tego przyznać, bo to jest pierwsza sytuacja, w zasadzie początek wyjścia z czegoś. W każdym razie w tym śnie on powiedział, że wiedział, że jest wojna, że jest bardzo trudny czas, jest wielkie zagrożenie, niebezpieczeństwo, że wszędzie świstają kule. Wszędzie dookoła były kule, które latały wokół niego. Więc on się schronił w domu, ale mówisz, nawet w domu, a wiecie, dom symbolizuje coś bezpiecznego. Nawet w domu nie był bezpieczny, bo ze ścian wylatywały kule i strzały. Ale w tym samym czasie w jego wnętrzu był ten cichy głos, który go prowadził. I ten głos mówił do niego, gdzie ma postawić swoją nogę, jaki zrobić następny krok. I on, będąc prowadzony właśnie tym głosem Ducha Świętego, ten głos wyprowadził go z tego mieszkania w miejsce, które było bezpieczne. Byli tam inni chrześcijanie i było tam pożywienie. Cóż, o czym ten sen mówi? O tym, że to, co powiedziałam, jest czas, byśmy się nauczyli słuchać głosu Ducha Świętego. Bo jeżeli tego wysiłku nie zrobimy, to może być, możemy ponieść dużo większe konsekwencje. Zranienia i nawet śmierci. Dlatego, że czasy są trudne. I jest takie słowo, może go przeczytamy sobie w Ewangelii Łukasza 11:13. Ewangelia Łukasza, 11 rozdział. W zasadzie możemy przeczytać od wiersza 9. A ja wam powiadam, proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje. A kto kołacze, temu otworzą. Gdzież jest taki ojciec pośród was, który, gdy syn będzie go prosił o chleb, da mu kamień, albo gdy będzie go prosił o rybę, da mu zamiast ryby węża, albo gdy będzie go prosił o jajo, da mu skorpiona. I teraz ten 13 kluczowy wiersz. Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą. O ileż bardziej Ojciec da Ducha Świętego tym, którzy go proszą. Tak jak powiedziałam, każdy z nas dostał miarę Ducha Świętego, ale Bożą wolą jest, byśmy się napełniali Duchem Świętym. Też w innym miejscu Słowa Bożego jest napisane: nie upijajcie się winem, ale napełniajcie się Duchem Świętym. To jest polecenie, żebyśmy napełniali się Duchem Świętym. Już powiedziałam, dlaczego to jest takie ważne. I teraz, dlaczego to jest ważne? Bo w Duchu Świętym wszystko nabiera głębi. Wszystko staje się jakby trójwymiarowe. Kiedy Duch Święty ożywia Słowo w nas, to po prostu ja czytam i nagle ten wiersz albo ten fragment Słowa Bożego staje mi przed oczyma i jest taki wielki. To jest wtedy właśnie, kiedy Duch Święty ożywia. A po co ożywia? Po to, żebyśmy mogli się z tym słowem zgodzić, przyjąć go do swojego serca, żeby mogło w nas wykonać pracę. Czy ktoś z was próbował się zmienić? Ja próbowałam wiele razy. Wiele razy próbowałam i powiem, że działało miesiąc, czasem może trochę dłużej, ale zawsze wracałam w to samo miejsce i tak sobie myślałam, jak to jest? Tyle wysiłku wkładam i nic z tego nie ma. No może jakieś tam drobne rzeczy, tak. Ale tak naprawdę, jak ja obserwuję moje życie chrześcijańskie, już 30-letnie, nawet trochę więcej niż 30 lat, to ja widzę, że wszystkie zmiany, które we mnie zaszły, to zmiany, które zaszły we mnie przez Słowo Boże. Ja po prostu w pewnym momencie zgadzałam się z Nim, z tym Słowem, że ono jest prawdą, mimo że ja sama nie czułam, żebym taka była. Pokażę wam na przykładzie, w jaki sposób możemy uczyć się słuchać głosu Ducha Świętego. Ja to zrobiłam tak kiedyś. Czytam sobie Boże Słowo i modlę się oczywiście, Boże, tak bardzo chcę słyszeć Twój głos, tak bardzo chcę rozpoznawać Twój głos w moim sercu. Tak potrzebuję tego. I w pewnym momencie Bóg ożywił we mnie takie słowo z Ewangelii Jana. I proszę, żebyście ze mną otworzyli ten fragment. To jest Ewangelii Jana 10:4. Ewangelia Jana, rozdział 10. Tam jest więcej fragmentów. Ja może... przeczytam ten wiersz, ale może jeszcze ten kontekst wiersza, ponieważ ten fragment mówi o tym, że Pan Jezus jest dobrym pasterzem. Jest pasterzem, to jest tak napisane. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi przez drzwi do owczarni, lecz w inny sposób, ten dostaje się tam, ten jest złodziejem i zbójcą. Kto zaś wchodzi przez drzwi, jest pasterzem owiec. Oczywiście chodzi o Pana Jezusa, który wchodzi przez drzwi, który jest drzwiami dla nas. Temu odźwierny otwiera i, posłuchajcie, i owce słuchają jego głosu. I po imieniu woła owce swoje i wyprowadza je. 4 wiersz. Gdy wszystkie swoje wypuści, idzie przed nimi, owce zaś idą za nim, gdyż znają jego głos. I to słowo mnie dotknęło, że owce idą za nim, gdyż znają jego głos. I nagle tak pomyślałam sobie, przecież ja jestem owcą Bożego pastwiska, jestem owcą mojego Pana, Pan Jezus jest moim pasterzem. A tutaj słowo mówi, że znają jego głos, a ja wcześniej prosiłam, Panie, ja tak bardzo chcę znać Twój głos, ja tak bardzo chcę rozpoznawać Twój głos. I wiecie co, ja w tym momencie, tak mnie Bóg poprowadził, zgodziłam się z tym słowem, że skoro jest napisane, że owce jego znają jego głos, a ja jestem jego owcą, to ja znam jego głos. I to było dla mnie olśnieniem. I zaczęłam to, po pierwsze, przyjęłam to do serca. Przyjęłam. Po pierwsze, zgodziłam się z tym słowem, że jest prawdą. Pokazuję wam teraz regułę, zasadę, którą zastosowałam w moim życiu. Zgodziłam się, że to słowo jest prawdą, mimo że ja tego nie widziałam jeszcze. Przyjęłam je do mojego serca. Zaczęłam go ogłaszać nad sobą. W tym sensie, Panie, to ja jestem owcą Twoim, więc znam Twój głos. I zaczęłam Mu dziękować. To są 4 kroki. Najpierw się zgodziłam z tym słowem. Potem je przyjęłam do mojego serca. Zaczęłam je wyznawać nad sobą, że tak jest, że taka jest prawda Bożego Słowa. I dziękowałam Mu za to. I rzeczywiście coś się zmieniło. I powiem wam, że większość rzeczy w moim życiu załatwiłam w ten sposób. Dlatego, że my nie jesteśmy doskonali i widzimy siebie, jak jesteśmy samokrytyczni, widzimy siebie, że tu nie dostaje nam, tu nam brakuje, tu jesteśmy słabi. A spójrzcie, jak działa Bóg. Bóg mówi tak, kto jest słaby, niech powie, jestem bohaterem. Bóg mówi swoim słowem, a w liście do Rzymian jest napisane. Przeczytam wam. W liście do Rzymian jest tak napisane. To też jest słowo niesamowite, ono często do mnie wraca. I to jest zapisane w 4 rozdziale i w 17 wierszu. List do Rzymian, 4 rozdział, 17 wiersz. Napisane jest tak, w drugiej części, że Bóg jest Bogiem, który Abraham mu zaufał, tak? Ale to jest Bóg, który ożywia umarłych i który to, czego nie ma, powołuje do bytu. Bóg ożywia umarłych. My możemy to brać literalnie. Ja jeszcze nikogo nie wskrzesiłam z martwych, ale ja nie wskrzeszam. Bóg to czyni. I wierzę, że będziemy oglądać takie rzeczy. Bóg może ożywiać umarłych, faktycznie takich fizycznie umarłych, ale też Bóg ożywia umarłych duchowo. Może ożywić każdego z nas, każde swoje dziecko i nie tylko. Ale jeszcze to jest napisane i rzeczy, których nie ma, powołuje do bytu. Ja to słowo czytałam w różnych tłumaczeniach. starałam się dotrzeć do różnych tłumaczeń i też spotkałam się z takim tłumaczeniem, które dla mnie było bardzo mocno takie, bardzo głębokie, że Bóg rzeczy, których nie ma, nazywa, że są. Jeszcze raz powtórzę. Rzeczy, których nie ma, nazywa, że są. Teraz pokażę wam znowu na tym fragmencie. Jeśli jesteś słaby, Bóg mówi, jeśli jesteś słaby, mów, jestem bohaterem. Rzeczy, których nie ma, nazywa, że są. Co to znaczy? To właśnie jest to, że ta twórcza moc Bożego Słowa polega na tym, że przyjmujemy prawdę tego Słowa i ona tworzy nową rzeczywistość w nas. Ja to przeżyłam sama, dlatego dzielę się z wami tym, co wiem, że w moim życiu zadziałało. Bo żadne zmiany, w których starałam się sama coś zrobić, nie zadziałały w moim życiu. Ale Słowo Boże, tak. I mamy dwie możliwości działania. To jest to, że Słowo Boże tworzy nową rzecz w nas. Jeśli pozwolimy, jeżeli zgodzimy się z tym, że to Boże Słowo jest prawdą, a nie moje wyobrażenie. Jeśli znajdziemy taki fragment i przyjmiemy jego prawdę do swojego serca, będziemy to nad sobą ogłaszać i będziemy Bogu dziękować, wdzięczni za to, co On robi. Bo nie wiem, czy wiecie, ale w pierwszym liście Jana jest tak jeszcze powiedziane. To mówię a propos faktu, że dziękujemy, że mamy, zanim dostaniemy. Tu jest tak napisane w pierwszym Jana. Przepraszam. W pierwszym liście Jana. Na samym końcu, czyli w rozdziale 5 i w 15 wierszu. A jeśli wiemy, jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co go prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od niego to, o co prosiliśmy. To jest czas przeszły. To nie jest mowa o tym, że otrzymamy, kiedy będziemy prosić. Otrzymaliśmy. Chodzi o to, żebyśmy zmienili naszą postawę z postawy proszącej. Ja nie mówię, że jest coś złego wtedy, kiedy prosimy, ale wierzę w to, że Bóg powołuje nas stopień wyżej, żebyśmy zaczęli w proroczy sposób ogłaszać rzeczy nad sobą, używając Bożego Słowa, nie dla swoich korzyści, bo oczywiście ja to z góry zakładam, że ja nie mówię na przykład, Boże, ja będę miała teraz, no nie wiem, co, no na przykład coś wielkiego, tak? No nie wiem, kiedyś się mówi o Mercedesa, tak? To nie o to chodzi. Chodzi o to, ja mówię tutaj o postawie, kiedy my całym sercem pragniemy Boga w naszym sercu. Wszystkim, co w nas jest, pragniemy Jego, a nie chodzi o miejsce takiego jeszcze bycia niemowlakiem, który po prostu chce dla siebie wszystkiego, bo jest czas wzrostu w naszym życiu chrześcijańskim, tak? Rodzimy się do Bożego Królestwa, potrzebujemy wiele rzeczy, jesteśmy niemowlętami, ale Bóg pragnie, byśmy wzrastali, byśmy wchodzili w miejsce ojców i matek duchowych, czyli tych, którzy dają, a nie biorą. Mnóstwo jest ludzi, którzy po prostu są na poziomie brania, ale Bóg chce dojrzałości, żebyśmy stali się ojcami duchowymi, matkami duchowymi dla tych, którzy potrzebują brać, żebyśmy mogli dawać. Dlatego, że Pan Bóg dał swojego Syna. To jest ten najwyższy poziom miłości, kiedy dajemy, a nie bierzemy. I to jest to, że Słowo Boże ma moc tworzyć, jeśli my przyjmiemy je z wiarą i pozwolimy Duchowi Świętemu, by to Słowo w nas ożywiał. I teraz to jest jeden sposób dotyczący naszego życia, ale podam jeszcze inny przykład, kiedy Słowo Boże jest bronią. To jest ważne. Czytaliśmy na początku, że Słowo Boże jest jak miecz obosieczny, jest jak młot, który kruszy skały. I kiedy używamy takiego Słowa Bożego? Kiedy walczymy z czymś. Może masz uzależnienia. Może masz inną formę niewoli. Pan Jezus powiedział, że przyszedł po to, żeby wypuścić jeńców na wolność. Jak ktoś nie umie jeszcze walczyć, to może przyjąć tą prawdę Bożego Słowa, że Panie, Ty powiedziałeś, że Ty przyszedłeś, żeby jeńców wypuścić na wolność. Więc ja przyjmuję tą prawdę, że Ty mnie, jeńca, wypuściłeś na wolność. I zacznij Bogu dziękować za to. To nie znaczy, że robisz to tylko raz. Robisz to, aż zacznie to działać w Twoim życiu. Ale jeżeli już umiesz posługiwać się bronią Słowa Bożego, to możesz pójść krok wyżej. Możesz wziąć inne Słowo Boże na przykład i powiedzieć, że tym Słowem, który jest mieczem, oddzielasz od siebie to uzależnienie, przecinasz więzy, które cię wiążą i wypuszczasz się na wolność przez krew Pana Jezusa. Zobaczcie, mamy różne poziomy słowa. Możemy to słowo wziąć do siebie i zmieniać się, tak jak Pan Jezus powiedział, Bóg powiedział, że przemieniamy się na obraz i podobieństwo Jezusa. A sami tego nie zrobimy. To tylko Duch Święty może w nas zrobić, jeśli przyjmiemy prawdę Bożego Słowa. Jeśli zgodzimy się z tym, że Słowo Boże jest prawdą, jeśli przyjmiemy to do serca, jeśli będziemy to nad sobą wyznawać i będziemy Bogu wdzięczni za to, co robi w naszym życiu. A czy to nie jest spójne z tym 4 rozdziałem Księgi Przypowieści? Jest spójne. I wtedy te słowa są życiem dla nas i lekarstwem dla nas. I nie ma rzeczy, której nie możemy pokonać w naszym życiu. Czasem, kiedy jesteśmy słabsi, potrzebujemy innych, żeby nas wsparli, ale jest to możliwe. A więc jest to proste. Powtórzę. Przyjmujesz Boże Słowo do twojego życia. Dany fragment na przykład. Tak, ja nie mówię, że od razu masz wszystko wziąć. Dany fragment, którego potrzebujesz. Przyjmujesz, że jest prawdą i że tę prawdę chowasz na dnie swojego serca. Wyznajesz je nad sobą, że tak, to słowo jest prawdą dla ciebie i masz wdzięczność w sercu, że tak jest. I jeszcze na koniec chciałam powiedzieć, w jaki sposób Duch Święty mówi. Jak poznajemy też, że Duch Święty działa w naszym sercu. Ja zauważyłam jedną rzecz, że tak jak też mówi Słowo Boże, że Bóg jest sprawcą chcenia i wykonania, że Duch Święty też sprawia głód w naszym sercu, że my jesteśmy głodni Bożego Słowa, że jesteśmy głodni Jego obecności i że to sprawia nam przyjemność, przebywanie w Jego obecności, bo tak jest. To sprawia przyjemność, bo Bóg dotyka nas na różnych poziomach naszych uczuć również i naszego ciała. Ale jak Bóg, Duch Święty mówi? Oczywiście w najprostszy sposób to mówi przez słowo, które staje się żywe dla ciebie, że słuchasz albo czytasz i nagle to słowo ożywia. To jest pierwsza rzecz. Ale Duch Święty mówi też przez wyobrażenia, przez obrazy. Mówi czasem tak, że nagle wiesz. Nie wiesz skąd, ale wiesz. Albo zadajesz pytania i nagle pojawia się odpowiedź. I nie wiesz skąd, ale nagle wiesz. Bóg też mówi przez sny, potwierdza pewne rzeczy. Rzadko, mnie zdarzyło się to 2 razy w życiu, że możesz usłyszeć naprawdę głos. Ja usłyszałam 2 razy w życiu głos, jakby osoba stała koło mnie, nikogo koło mnie nie było, ale usłyszałam 2 razy głos taki, ale to były miejsca, momenty kluczowe w moim życiu. Ale tak jak mówię, mnie się zdarzyło to tylko 2 razy. na samym początku mojego życia chrześcijańskiego i mniej więcej w połowie. Czyli jakieś 15 lat temu. Ale tak też Bóg przemawia. Czasem ożywia ten fragment tak, że masz po prostu albo jakąś myśl, tak, że masz pewność graniczącą po prostu dokładnie z rzeczywistością. Po prostu ty to wiesz, masz taką pewność. Więc Duch Święty w różny sposób przemawia. Na pewno Jego głos musimy nauczyć się rozpoznawać. Dlaczego? Bo jeżeli ja rozmawiam na przykład z moją mamą, ja znam jej głos. I jeżeli usłyszę gdzieś, to ja wiem, że to ona. Nawet jeżeli nie widziałam jej w pobliżu, tak? W ten sam sposób mamy uczyć się słuchać głosu Ducha Świętego. Dlaczego? Bo w trudnych sytuacjach trudno nam się skupić. Po prostu musimy nauczyć się rozpoznawać ten głos. I wierzę, że tak jak to słowo było w Ewangelii Łukasza, nas poucza, że jeśli prosimy, to Bóg nam da Ducha Świętego. Jeśli prosimy, to nam da. Dlatego zachęcam każdego do tego, byśmy rozwijali się, wzrastali w poznaniu, szukaniu głębi Bożego Słowa, w ożywianiu tego Słowa w nas, żebyśmy w tym wzrastali, żebyśmy uczyli się rozpoznawać głos Ducha Świętego, żebyśmy byli uczniami w Jego szkole. Amen.